Kojarzy nam się, że na pielgrzymki to się jeździ do Izraela, a do Turcji to się jeździ, żeby się pobyczyć na plaży, bo mają fajne plaże, fajne hotele i fajne bazary są w Konstantynopolu. A czy można iść na pielgrzymki do Turcji, skoro właśnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, tych miejsc historycznych jest tam trochę? No, czy jest tam jeszcze co oglądać, czy to poszło wszystko w ruinę i już nie ma co w ogóle sobie tym głowy zawracać?
Więc i jedno jest prawdą, i drugie jest prawdą. Prawdą jest to, że jest to ziemia, do której powinniśmy pielgrzymować, bo tak nawet chronologicznie, idąc z rozwojem właśnie Kościoła, no to powinniśmy pielgrzymować do źródeł naszej wiary, czyli na pewno do Ziemi Świętej, w sensie Izraela, i później przed Rzymem i wszystkimi innymi sanktuariami, to jednak powinna być Turcja. Dlatego, że no, święty Paweł i te pierwsze wspólnoty, no nawet Maryja tam mieszkała w Efezie przecież, tak? Święty Jan, czy ten najmłodszy apostoł, również tam, więc powinniśmy do Turcji. Tak więc jak najbardziej powinno nam się to miejsce kojarzyć jako miejsce pielgrzymkowe. Natomiast z drugiej strony faktycznie nie ma tam co oglądać. Są ruiny, stanowiska archeologiczne, czyli taka wyprawa do Turcji w takim kontekście pielgrzymkowym wymaga no, dobrze przygotowanego przewodnika, dlatego że wiele tych miejsc należy po prostu odszukać. Dam taki przykład. Jedziemy do Efezu. No, Efez jest atrakcyjny, dlatego że to, jeśli chodzi o świat antyczny, najlepiej, z tego co się orientuję, zachowane ruiny, jeśli chodzi o amfiteatr, 25 tysięcy osób i w ogóle ulice. No, dzięki trzęsieniu ziemi zostało to wydobyte, a wcześniej zostało to pięknie zachowane pod spodem. No i wszyscy tam jeżdżą, żeby się tym zachwycać, bo naprawdę w porównaniu właśnie do Italii czy Grecji, no, no piękne, piękne miasto, można powiedzieć, które się zachowało. Natomiast mało kto dociera kawałeczek dalej. Przejdzie się już przez cały piękny, starożytny Efes, to co pozostało, a wystarczy skręcić kawałeczek dalej i w takich, można powiedzieć, szuwarach wręcz znajdują się ruiny kościoła, ale na tyle okazałe, że jeszcze można faktycznie tą główną apsydę rozpoznać. Można zobaczyć, że to była olbrzymia bazylika i mała tabliczka, gdzie jest napisane, że tutaj był papież Paweł VI i on potwierdza, że to miejsce było miejscem, gdzie zebrali się ojcowie soboru w 430 roku, którzy obradowali właśnie tam na soborze i gdzie został ogłoszony dogmat o Teotokos, czyli Bożej Rodzicielce. Takich przykładów mamy wiele. Jedziemy na przykład do Pamukkale. Każdy wie o Pamukkale, te tarasy wapienne, kąpiele, brodzenie po tych wodach, które tak cudownie na nas działają. W ogóle faktycznie to jest jeden z cudów natury, można powiedzieć. Oszałamiająco to wygląda. Natomiast mało kto wie, że kawałeczek dalej, wchodząc przez tą samą bramkę, opłacając ten sam bilet, wystarczy trochę w szuwary, wejść dosłownie w szuwary i dojdziemy do grobu apostoła Filipa. Nie jakiegoś tam jednego z działających później pomocników, ale samego apostoła Filipa. Więc no wiele takich miejsc jest, gdzie należy się troszkę potrudzić. W wielu miejscach pozostały no, ruiny faktycznie kościołów. One się później trochę przemieszały z ruinami budynków wcześniejszych, dlatego że no, faktycznie chrześcijaństwo wykorzystywało budulec z wielu pogańskich świątyń. No nie niestety na przykład bardzo wiele zostało zniszczone w Efezie, dlatego że cesarz Justynian postanowił wykorzystać ten kamień na przykład do wybudowania wspaniałej bazyliki świętego Jana, gdzie tam znajduje się grupa Jana Apostoła, oraz do budowania Hagi Sofii. Tak? Tak więc no, tak robiono wtedy, tak? Że wykorzystywano budulec z poprzednich świątyń. Później zresztą to samo zrobił islam, wykorzystując kamienie z naszych świątyń, znosząc wiele meczetów. Tak więc czasami te stanowiska archeologiczne są takie przemieszane, więc trudno zobaczyć, gdzie dokładnie te wszystkie bazyliki stały, ale niektóre stoją, tylko są takie zaniedbane i mało kto tam w ogóle pielgrzymuje, nie wiedząc, że to jest ważne i istotne dla nas miejsce. Na przykład wiem, że w Polsce był bardzo popularny ten serial Wspaniałe Stulecie. Tak, a więc tak Sulejman, Hirem i wszyscy jeżdżą oczywiście do Konstantynopolu, no, czy do Istambułu teraz, nie tyle żeby zobaczyć Hagię Sofię, ale żeby zobaczyć, gdzie był harem, gdzie Sulejman mieszkał, gdzie Hirem została pochowana.
Piękny przykład tureckiej soft power.
Tak, wchodzimy na obszar tego tak zwany Topkapi Palace, a przy wejściu znajduje się wspaniały kościół Hagia Irene, gdzie właśnie w Konstantynopolu znowuż obradowali ojcowie soborowi. Zamknięty na 10 spustów, nie można właściwie wejść, pewnie grozi zawaleniem, gdyby ktoś wszedł. Natomiast tam się znajduje. Dlatego pielgrzymki do Turcji wymagają, myślę, wciąż do nich zachęcam. Sama też takie prowadzę, więc wiem, że warto, że to można zrobić. Natomiast na pewno wymagają też przygotowania i grupy, i kapłana. Dlatego, że bez podania jakiejś treści i dlaczego akurat tu idziemy i to, że msza nie może być sprawowana tak jak na przykład w Ziemi Świętej, XIV, no dzięki działalności i opiece takiej, można powiedzieć, franciszkanów, czyli tych kustoszy, tych miejsc świętych, no znajdują się na tych symbolicznych miejscach, gdzie Pan Jezus działał, gdzie te ważne nasze wydarzenia zbawcze miały miejsce, znajdują się przynajmniej jakieś kapliczki, jakieś kościoły, miejsce, gdzie się można, że tak powiem, przytulić i sprawować Eucharystię. W Turcji tak niestety nie jest, to będzie sporadyczne, gdzie na przykład no, w Izmirze, czyli w starożytnej Smyrnie, czy w Efezie można tą Eucharystię sprawować. Natomiast no, w wielu miejscach to tylko będzie tak, trzeba się gdzieś, że tak powiem, przykleić obok i wiedzieć, dlaczego my do tego miejsca docieramy. Niemniej no wciąż uważam, że należałoby tam, czy do Tarsu, czy w ogóle jeszcze sięgając wcześniej niż chrześcijaństwo, nawet śladami naszego ojca wiary, Abrahama, chociaż Haram, skąd on rozpoczął swoją wędrówkę w stronę ziemi obiecane, no to też na obszarze dzisiejszej Turcji. No ale tak jak mówię, to wymaga odpowiedniego przygotowania.
A czy w ogóle sporo jest takich chętnych? No bo do Ziemi Świętej, no to wiadomo, mamy te tanie linie, jest już trochę bardziej dostępna taka mobilność dla przeciętnego człowieka, nie tylko dla tych najzamożniejszych, że można sobie na taką wycieczkę pozwolić. No a czy właśnie są tacy, którzy w ogóle wiedzą, że coś takiego się da, że tak można i że jest czego szukać po prostu?
Ja myślę, że tak.
Czy to się jakoś rozwija, czy to tylko jacyś tacy szczególnie ekscentryczni, czy szczególnie oczytani, że uważają, że warto czegoś takiego poszukać i się zapoznać?
Nie, ja myślę, że tak, ponieważ wiem to stąd, że chociażby z praktyki takiej, można powiedzieć, zawodowej mojego męża, ponieważ zanim w ogóle się poznaliśmy, no to on prowadził to swoje biuro, jedno jedyne zresztą chrześcijańskie, właśnie w Turcji, prowadził tą swoją działalność już przez paręnaście lat, współpracując z różnymi biurami w Polsce. W związku z tym wiem, że bardzo wiele pielgrzymek z Polski było organizowanych już śladami właśnie świętego Pawła, czy właśnie tych kościołów Apokalipsy. Przez ostatnie lata wytworzył się taki lęk odnośnie Turcji, że jest to miejsce niebezpieczne, że jest to miejsce, gdzie należy się spodziewać w każdym momencie jakiegoś, nie wiem, ataku terrorystycznego albo wybuchu jakiejś bomby, co jest niesłuszne i krzywdzące. No i wiem, że tak powiem, te biura, które wcześniej przez kilkanaście lat, przynajmniej z tego co ja wiem, takie pielgrzymki prowadziły, tą Turcję troszkę zawiesiły. Jeżeli nie ostatecznie wycofały, to przynajmniej tak czasowo zawiesiły. Natomiast są, należy się po prostu pytać o pielgrzymkę śladami świętego Pawła, ale Turcja, bo są takie organizowane, ale do Grecji. Natomiast to jest tylko szczątkowe. W pełni śladami świętego Pawła, no to trzeba byłoby Turcję i Grecję. To oczywiście jednorazowo może być za dużo, co można to sobie podzielić, ale należy mieć świadomość, że to i Turcja, i Grecja. No i Turcja w przeważającej większości.
Zahaczamy jeszcze jedną rzecz. Miejsce, które kojarzone jako atrakcja turystyczna, bardzo widokowe, ale ma też swoją zawartość właśnie historyczną i chrześcijańską.
Piękna księżycowy krajobraz Kapadocji, dlatego właśnie jest zwiedzana balonami najczęściej. Także Kapadocja akurat nie narzeka na brak turystów. Natomiast jest to oczywiście bardzo cenne też miejsce na szlaku pielgrzymkowym. Będziemy nadal, tak jak wszyscy inni turyści, podziwiali piękno tych tak zwanych grzybów kapadockich, czyli tych takich naturalnych formacji, które się tam potworzyły, ale jednocześnie to były miejsca, gdzie pojedynczo, na zasadzie takiego życia monastycznego, jeszcze nie nazwanego właśnie tak jako życie monastyczne, czy później właśnie całymi wspólnotami, zwłaszcza w okresach prześladowań chrześcijan, no bo takie też były oczywiście na tej ziemi, całe grupy chrześcijan się gromadziły. Bądź to właśnie w grotach, te groty jeszcze są pięknie wykończone różnymi freskami, symbolika chrześcijańska, więc nie da się ukryć tego, że to są ślady chrześcijańskie, ale również kilka miejsc, gdzie możemy wejść do zachowanych pięknie, w bardzo dobrej formie, całych miast podziemnych, gdzie chrześcijanie się po prostu wkopywali pod te groty. Było to miejsce bezpieczne, gdzie mogli wspólnie już głośno, normalnie sprawować różne funkcje liturgiczne. Oczywiście najbardziej zawsze chodziło o Eucharystię. Pozostały wielkie baseny chrzcielne, miejsca, które służyły faktycznie jako taka sala dla posiłku wspólnotowego, ale również dla sprawowania Eucharystii. Więc to jest wielką atrakcją, również turystyczną, dla tych, którzy przyjeżdżają tam właśnie po szlakach takich świeckich i też są tymi miastami zadziwieni. Tak jest, no Kapadocja oczywiście poszerza nam trochę nasz szlak pielgrzymkowy, dlatego że najkrótszą, najprostszą trasą to zawsze jest ta trasa, powiedzmy, po Turcji Zachodniej, czyli śladami tych kościołów tak zwanych Apokalipsy. Natomiast jeżeli dodamy sobie, powiedzmy, jeszcze dwa dni dłużej, to zachwycimy oczy piękną Kapadocją, ale faktycznie odkryjemy też te ślady chrześcijaństwa.
Pomijając te wszystkie sprawy typu tam ideologie państwowe czy dominujące wyznanie w Turcji, czyli właśnie islam, to jest oczywiście jedna sprawa, no ale druga sprawa to jest praktyczny interes. No skoro w Ziemi Świętej dominują tam albo Żydzi, albo właśnie wyznawcy islamu w niektórych miejscach, no ale jednak chrześcijanie tam przyjeżdżają, dlatego że są dla gospodarki źródłem zarobku. Czy Turcja też postrzega to jakoś w ten sposób, że ma na swoim terenie takie dziedzictwo historyczne, które może być interesujące dla ludzi z krajów chrześcijańskich, czy nazwijmy je postchrześcijańskich, europejskich? Czy oni w tym widzą jakby jakąś szansę, żeby bazować na tym jako po prostu na atrakcji turystycznej?
Niestety nie. Świadczy o tym brak dobrej infrastruktury w wielu tych miejscach, co dodaje czasami trochę takiego smaczku i egzotyki tym miejscom, jak się dociera właśnie gdzieś tam do kościoła w Laodycei czy w Sardes. Natomiast nie są świadomi tego, co mają. I to nie chodzi tylko o dziedzictwo chrześcijańskie, ale w ogóle o dziedzictwo antyczne. Bo wiele tych miejsc ciągle jest takich zaniedbanych. Naprawdę jedziemy gdzieś, by podziwiać jakieś fragmenty olbrzymiej, powiedzmy już teraz nie sięgając chrześcijaństwa, ale w ogóle świata antycznego, jakiejś świątyni, no, która była do tej pory jest imponujących rozmiarów. Wokół brak jakiejkolwiek infrastruktury, porządnych na przykład parkingów dla autokaru, co świadczy o tym, że nie do końca jeszcze ten Departament Kultury i jednocześnie turystyki dostrzega wartość tych miejsc. Na pewno wypieszczone są miejsca takie typowo wypoczynkowe nad Morzem Egejskim, nad wszystkimi innymi morzami, gdzie można wypocząć i te wszystkie właśnie all inclusive hotele. Natomiast te szlaki takie poznawczo-turystyczne, pielgrzymkowe, no to jeszcze wymaga pewnie trochę czasu.
Może dojrzeją do tego, że można by trochę podebrać klienteli Włochom i Grecji.
Ale dzięki temu nie ma jeszcze komercji. Można na przykład bardzo fajnie skorzystać właśnie z gościny tych ludzi, zjeść w takich bardzo fajnych miejscach. Tak więc, tak jak mówię, jest bezpiecznie. Można doświadczyć takiej ciepłej tureckiej gościny. Cenowo jest to dla nas bardzo atrakcyjne i przystępne. No a nie ma też takiego tłoku, nie ma takiego przepychania się. Ja uwielbiam Ziemię Świętą i tam regularnie jeżdżę. Natomiast czasami jest to męczące, gdy grupa na grupie i musi się przepychać i nawet nie ma możliwości przejść, nawet na 5 minut się zatrzymać w jakimś miejscu, bo już jesteśmy wypychani przez kolejną grupę. No w Turcji tego nie ma. W Turcji mamy luksus, jeżeli jest na przykład, tak jak mówię, grupa troszkę przygotowana albo mądrze poprowadzona przez przewodnika i przez kapłana, który taką grupę pielgrzymową poprowadzi, można pięknie się jej pomodlić i odprawić Eucharystię, mając świadomość, że na przykład może jesteśmy jedną z pierwszych grup, które odprawiają Eucharystię w tym miejscu po wielu, wielu wiekach nieobecności chrześcijaństwa na tym konkretnym kawałku ziemi. Tak? Więc myślę, że można czytać oczywiście listy z Apokalipsy świętego Jana do tych wszystkich kościołów, które tam powstawały. Przejazdy są dość długie, a więc to może być naprawdę piękny i formacyjny i jest on też taki intelektualny, bogaty czas. Natomiast no, pozostałości ze świata antycznego wynagrodzą nam brak tych wszystkich kościołów i bazylik, no, które byśmy sobie życzyli, żeby tam stały.